proszę Państwa, 18 dzień czerwca, niedziela i po godzinie 6 tradycyjnie na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Homa, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń, ależ ten czas, przyznają Państwo, szybko biegnie. Już jest po połowie czerwca, przed nami najdłuższa noc w roku, to już za kilka dni, no i wakacje, i lato. Miejmy nadzieję, że będzie cieplej niż to, co ostatnio przez te ostatnie 2-3 dni zaprezentowała nam pogoda. No to latem trudno nazwać, ale czekamy na nieco lepsze prognozy. Patrząc na te, chociażby dzisiejsze, powinno trochę mniej padać. A jak wakacje, to oczywiście też mnóstwo propozycji wakacyjnych, propozycji dla i dorosłych, i dla młodzieży, i dla dzieci. I o tych propozycjach dziś będę Państwu chciała przypomnieć. Ale też sporo czasu poświęcimy dziś podsumowaniu kolejnego zebrania plenarnego konferencji Episkopatu Polski. Będzie m.in. o zbliżającej się beatyfikacji rodziny Ulmów, ale będzie tak także o wsparciu Ukrainy i o tych głównych tematach, które biskupi poruszali podczas tego właśnie zebrania. Nie zabraknie także zaproszeń na wydarzenia, które przed nami, a tych wydarzeń także nie brakuje, chociażby dziś piknik przypominający czy poświęcony Janowi Pawłowi II w parafii świętego Jana Pawła II, a więc tutaj też zaproszenie będzie. Te i inne informacje pojawią się do godziny 7. Zapraszam. To na początek o wakacyjnej akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Setki dzieci i młodzieży naszej diecezji mają szansę na aktywny wypoczynek w gronie swoich rówieśników pod okiem wykwalifikowanej kadry wychowawczej. I tak już teraz Caritas proponuje wyjazd wytchnieniowy dla 75 ukraińskich dzieci z diecezji kijowsko-żytomierskiej, które od 5 do 16 czerwca gościły już tak naprawdę w ośrodku Caritas. No i ten pobyt był właśnie efektem współpracy lubelskiej Caritas, Caritas Polska, a także Caritas Spes. Kolejna propozycja, turnus dla wolontariuszy szkolnych kół Caritas, który rozpocznie się 24 czerwca, potrwa do 3 lipca. No i to jest podziękowanie za całoroczną pracę młodzieży, wolontariuszy, którzy angażują się w właśnie różnego rodzaju działania Caritas. No i tego lata zaplanowano w sumie, że skorzysta z tego odpoczynku około 250 osób podczas 4 turnusów. Jakie są jeszcze te pozostałe, to od 30 lipca do 8 sierpnia, później od 9 sierpnia do 18 i od 21 do 30. Takie oto turnusy zostały zaplanowane. Wszystko odbywa się nad jeziorem Firlej w ośrodku Dom Zawierzenia. I ta oferta jest skierowana do dzieci z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych, ale także właśnie dla wolontariuszy, którzy włączają się aktywnie w życie parafii poprzez udział w różnych parafialnych grupach. Dla wielu z tych osób to jest jedyna forma wypoczynku poza domem, tym bardziej jest to cenna inicjatywa. Zapisy na turnusy dla uczestników są już zamknięte, ale trwa rekrutacja dla kadry i wolontariuszy, którzy chcą się zaangażować w przebieg tej wakacyjnej akcji Caritas. Chętnych już teraz zapraszam do tego, żeby kontaktować się z lubelską Caritas. Numer telefonu, adres strony, ale także wszelkie informacje na temat turnusów, tego jak funkcjonować właśnie w ramach tej wakacyjnej akcji znaleźć można na stronie Archidiecezji Lubelskiej, a także na stronie lubelskiej Caritas. Teraz kilka zaproszeń. Pielgrzymka liturgicznej służby ołtarza i scholi liturgicznych, to tylko przypomnienie, już w najbliższą sobotę taka pielgrzymka będzie miała miejsce. Odbywa się ona nieprzypadkowo teraz, pod koniec wakacji, kiedy jest ten czas taki też na podsumowanie tego wszystkiego, co się działo. O 9:00 spotkanie w Wąwolnicy, później jest przy kaplicy w Kęble, jest procesja, msza święta, no i oczywiście rekreacja na błoniach w Wąwolnicy, będzie się sporo działo. To jest propozycja dla ministrantów, dla liturgicznej służby ołtarza, ale także dla scholi liturgicznych. Tym bardziej wszyscy są zaproszeni do Matki Bożej Kębelskiej już 24 czerwca, więc w najbliższą sobotę. Kto jeszcze się nie dowiedział, nie wie jak to wygląda, to zachęcam do tego, żeby się zainteresować w swojej parafii właśnie tym wydarzeniem. Już niebawem ruszają sercańskie Dni Młodych w Pliszczynie od 26 czerwca do 1 lipca. Koło Lublina będzie się sporo działo. Szereg warsztatów od tych muzycznych, tanecznych czy artystycznych, po oczywiście ewangelizacyjne, ale także eventy kulturalne, koncerty, zabawy. Wszystko po to, aby budować wspólnotę i otwierać się na drugiego człowieka. Oczywiście nie zabraknie takich doświadczeń duchowych i też rekolekcji, bo można tak to również nazwać, będą spotkania z osobami, które będą dzielić się swoją wiarą, swoimi doświadczeniami, którzy będą chcieli także tych młodych umacniać w wierze. Sporo wydarzeń wśród gości: biskup Artur Ważny, ksiądz Krzysztof Kołtunowicz, ksiądz Michał Olszewski czy Damian Syjonfan. Ci będą właśnie Państwo gośćmi podczas tych spotkań w Pliszczynie. To już 26 czerwca startuje. Busola. Teraz propozycja dla nauczycieli, wychowawców. Zbliża się 80. ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę. Będzie ona się odbywała 1 i 2 lipca. W tym roku nauczyciele z całej Polski pielgrzymować będą pod hasłem "Bądźcie moimi świadkami". Oczywiście archidiecezjalne duszpasterstwo nauczycieli oraz Wydział do Spraw Wychowania Katolickiego zapraszają nauczycieli, pracowników do wspólnego udziału w pielgrzymce. Informacje na temat zapisów można znaleźć na stronie archidiecezji lubelskiej. Ja tylko powiem, jaki będzie plan. W sobotę o 15 jest sympozjum i wychowanie w cnotach. To jest tytuł pierwszego wykładu. Realna możliwość czy stracona szansa, to jest to zagadnienie, które będzie poruszane. Później prawda w nauczaniu i wychowaniu młodzieży ku dobru dziecka, o współpracy nauczycieli z rodzicami. Apel jasnogórski i Eucharystia o 23. W niedzielę wszystko rozpoczyna się modlitwą o 9.30. Później jest wykład "Bądźcie moimi świadkami. Wychowanie w trosce o człowieczeństwo". Dr Stanisław Kowal z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Koncert o 11.30, o 12.00 Eucharystia, a o 16.00 nabożeństwo rozesłania. Taki jest plan tej dwudniowej pielgrzymki nauczycieli i wychowawców. 1-2 dzień lipca. Kto z Państwa się zastanawia nad tym wyjazdem, to myślę, że warto. Te informacje można znaleźć i na stronie Archidiecezji Lubelskiej, ale także więcej w Wydziale Wychowania. To wszystko na stronie Archidiecezji Lubelskiej ze szczegółami opisane. Jest. A teraz na chwilę tematy, które związane są z Konferencją Episkopatu Polski. Zebranie plenarne się zakończyło. Odbywało się ono od 12 do 14 czerwca w Lidzbarku Warmińskim. Było związane z 550. rocznicą urodzin i 480. rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. W pierwszym dniu obrad biskupi omówili m.in. przygotowania do 16. Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w październiku w Rzymie. We wtorek biskupi zajęli się sprawami Komisji do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, a także dokonali wyborów do gremiów episkopatu. Wysłuchano także wystąpień delegatów, chociażby z episkopatów z Rosji, Chorwacji, Ukrainy czy Francji, a po południu była modlitwa. Były także kwestie związane z trudną przecież sytuacją i z pomocą, jaka nadal jest świadczona tym, którzy uciekli z Ukrainy, a także o tej współpracy polsko-ukraińskiej. Wczoraj był akt zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To o tym kilka słów. Teraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak.
To zebranie było o tyle ważne, że wszystkie celebracje, a także duża część spotkania była poświęcona osobie Mikołaja Kopernika. Celebrowaliśmy 3 Eucharystie. Pierwszego dnia w stoczku klasztornym. To może nie była wizyta typowo kopernikańska, ale nawiedziliśmy tam miejsce internowania błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wczoraj Eucharystia, główna Eucharystia tego zebrania we Fromborku, w Bazylice Archikatedralnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i dzisiaj msza święta tutaj celebrowana w Lidzbarku Warmińskim w nieodległej stąd kolegiacie. Głównym tematem zebrania plenarnego były kwestie związane z synodem biskupów, zwłaszcza ze zbliżającą się sesją październikową w Rzymie. Księża biskupi dyskutowali nad tym, jak przebiega proces synodalny, podsumowali te dokumenty, które już zostały opublikowane. Czekamy jeszcze na Instrumentum Laboris, które za kilka dni przedstawi Stolica Apostolska i wtedy z tym pełnym pakietem będzie można podjąć konkretne przygotowania do wyjazdu do Rzymu. W czasie tej konferencji również po raz pierwszy od czasu pandemii gościliśmy biskupów z innych episkopatów europejskich, z 13 krajów. To było bardzo duże ubogacenie i zarazem szanse na posłuchanie tego, jak pewne rzeczy związane z synodem widzą biskupi innych krajów. Biskupi również rozmawiali o programie duszpasterskim na przyszły rok, o przygotowaniach do beatyfikacji rodziny Ulmów. Także rozmawiali o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży i także o zbliżających się trudnych rocznicach dla Polski, między innymi kwestii wołyńskiej w kontekście pojednania polsko-ukraińskiego. Podniesiono również kwestie pielgrzymki rodzin na Jasną Górę oraz wiele spraw bieżących. Dokonano również zmian w niektórych gremiach episkopatu. Te wszystkie informacje już znajdują się na stronach internetowych konferencji Episkopatu Polski.
Biskup kijowsko-żytomierski Witalij Krywicki podziękował Kościołowi w Polsce.
Przy okazji miałem możliwość podzielić się naszymi napracowaniami takiej drogi synodalnej, z tym, że zaznaczyłem, że nie mieliśmy przygotowanej takiej syntezy całego Kościoła od całego kraju, o ile 24 lutego 2022 roku zaczęła się pełnomasztabna wojna i ona właśnie pokreśliła nasze plany, w tym też te wszystkie, które rozpoczęliśmy przy okazji synodu. Ale chcę powiedzieć, że Kościół w Ukrainie też przeżywa teraz pewną taką reformę, która wymaga od nas decyzji takich dynamicznych, wymaga patrzenia na rzeczy całkiem innymi oczyma i nawet nasze duszpasterstwo kardynalnie się zmienia. Cały Kościół w świecie ma ten synod, my też w swój sposób też robimy pewne wnioski, też robimy pewne kroki, aby odpowiedzieć tym znakom czasu.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki o pojednaniu, które jest kwestią długotrwałą.
Sama kwestia pojednania jest też sprawą długotrwałą. To znaczy ona rozpoczęła się od tego spotkania kardynała Glempa i arcybiskupa kardynała Lubaczewskiego. W Rzymie dwa były spotkania i to właśnie one zapoczątkowały serię spotkań kolejnych, które miały prowadzić zazwyczaj przy każdej bardziej znaczącej rocznicy do pewnych wypowiedzi, które by miały prowadzić bliżej do przebaczenia i do pojednania. Rozumie się, że tego wszystkiego nie da się przeprowadzić bez uwzględnienia obydwu stron, czyli strony tej ukraińskiej i strony polskiej, no a przede wszystkim bez uwzględnienia samych rodzin osób poszkodowanych, bo to właściwie nie można przeskoczyć właśnie tego etapu rodzinnego i tych traum, które niosą w sobie rodziny. Myślę, że to, co osiągnęliśmy w tej chwili z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, to jest wspólny tekst, który zostanie przedstawiony na nabożeństwie 7 lipca tego roku właśnie w katedrze warszawskiej o godzinie 11. To wydarzenie jest początkowym, w którym wezmą udział zarówno biskupi rzymskokatoliccy z Rady Stałej, ale także biskupi warszawscy, dalej biskupi ukraińscy, arcybiskup większy Szewczuk, także przewodniczący Konferencji Episkopatu Rzymskokatolickiego Ukrainy. No i to właściwie powinno tutaj podjąć problem, który jest bardzo trudny i jednocześnie bez takiego procesu wewnętrznego przebaczenia, które dotyczy jednostek, aż do pojednania, które dotyczy w całości albo wspólnoty, to nie da się tego wszystkiego tak prosto przeprowadzić. Następnego dnia, 8 lipca, udamy się na Ukrainę właśnie po to, żeby tam odprawić mszę świętą we wsi Parosil, która była świadkiem zamordowania pierwszych tych ofiar polskich, około 180 ludzi. I to dokonało się już w lutym 1943, a zatem daleko, daleko wcześniej niż te wielkie pogromy, które potem miały miejsce. Tam odprawię mszę świętą właśnie w obecności też i strony tej ukraińskiej, i strony rzymskokatolickiej, i oprócz tego nuncjusza apostolskiego na Ukrainie. A potem samego 9 lipca w Łódzku, w tamtejszej katedrze, będzie nabożeństwo żałobne za ofiary. I tam też przedstawiony zostanie tekst, który obejmuje pogląd strony ukraińskiej, czyli ukraińskiego kościoła grekokatolickiego i ukraińskiego kościoła rzymskokatolickiego.
A teraz jeszcze kwestie młodzieży, bo ta tematyka Światowych Dni Młodzieży również była jednym z tematów poruszanych przez biskupów i teraz biskup Suchodolski.
Akcent papież Franciszek i my wszyscy w przygotowaniach kładziemy na to słowo wstań, Maryja wstała. Jest to pokłosie tego, co Ojciec Święty powiedział w Krakowie do młodzieży całego świata, że pora zejść z kanapy, wstać, założyć buty, najlepiej dobre, wyczynowe i po prostu ruszyć w świat, ewangelizować, głosić Jezusa. I od Krakowa to słowo wstań przewija się we wszystkich orędziach papieskich w programie papieskiego duszpasterstwa młodych. I my jeszcze raz w Lizbonie zechcemy je podjąć, tym razem także z wielką nadzieją, bo będzie to Światowy Dzień Młodzieży pierwszy po okresie lockdownu, pandemii. A więc dziękujemy Bogu już za wszystkich, którzy tam jadą i ufamy, że razem ten piękny ewangeliczny program powstania, pewnej dynamiki, też zaangażowania się w to, co jest bliskie papieżowi Franciszkowi, czyli w temat ekologii integralnej, w temat przyjaźni społecznej, powszechnego braterstwa i temat miłosierdzia, że w to również się włączymy, rozważając te treści w poszczególnych dniach kateches. To będzie budowanie dobrego, wspólnego domu dla nas wszystkich w trosce o stworzenie, w trosce o człowieka i w trosce także o relacje z samym Bogiem na wzór Maryi, która wstała i poszła z pośpiechem. To wydarzenie Światowych Dni Młodzieży jest jednym z takich pomysłów na duszpasterstwo młodych, które się nie starzeje. Ostatnio zauważyliśmy, zwłaszcza w Kościele w Polsce, że niektóre tradycyjne formy pobożnościowe, które się sprawdzały przez lata, w młodym pokoleniu jakoś już poszły do lamusa. Natomiast Światowe Dni Młodzieży od 37 lat ciągle cieszą się wielką popularnością i myślę, że stają się bardzo dobrym narzędziem ewangelizacji młodego pokolenia. Z pewnością zmienia się kategoria osób młodych uczestniczących w tym wydarzeniu, natomiast dla tych, którzy biorą w tym czynny udział, jest to niesamowity ładunek przede wszystkim budowania relacji, więzi ze sobą, z młodymi całego świata. Wiemy, że dzisiaj te granice już nie istnieją, bo social media, internet po prostu je zburzyły dawno. Ale młodzi potrzebują przede wszystkim tych relacji w życiu realnym, a nie wirtualnym. I Światowe Dni Młodzieży ufam, że będą właśnie taką szansą na odbudowywanie bycia ze sobą razem przez jakiś dłuższy czas.
Niewątpliwie wydarzeniem bez precedensu jest beatyfikacja rodziny Ulmów. Arcybiskup Szal zachęca do zapoznania się z życiem w skrótce już błogosławionej rodziny Ulmów i przypomina właśnie o znaczeniu tego wyjątkowego wydarzenia, które będzie miało miejsce we wrześniu.
Jest to wydarzenie bez precedensu, powtarzamy to bez końca, że jeszcze do tej pory w historii Kościoła nie było takiej sytuacji, w której jednocześnie cała rodzina zostałaby ogłoszona błogosławioną, a więc rodzice Józef i Wiktoria razem z siedmiorgiem ich dzieci, w tym jedno było pod sercem matki.
395. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski miało miejsce 12-14 czerwca w Lidzbarku Warmińskim. Teraz wracamy do wydarzeń, które mają miejsce w naszej diecezji. W Lublinie dziś sporo się będzie działo. Parafiada u Matki Bożej Różańcowej. To jest wydarzenie, które odbywać się już będzie po raz 19 przy kościele parafialnym przy ulicy Bursztynowej, a w programie parafiady, która wystartuje o godzinie 8 między innymi antykwariat, loteria fantowa, kiermasze, kawiarenka, wystawy obrazów i prac plastycznych, turniej tańca, występy artystyczne, warsztaty, gry, zabawy. No będzie coś dla także ciała, kiełbaski z grilla, lody i wata cukrowa. No patrząc na pogodę, to myślę, że lody może nie będą potrzebne, ale na pewno jakieś gorące, rozgrzewające herbaty już na tak. Zaplanowano także akcję Zbadaj się, to nic nie kosztuje, która jest przygotowana przez m.in. Stowarzyszenie Amazonek. A gwiazdą wieczoru będzie orkiestra Dęta z Szastarki, która wystąpi o godzinie 19.30, a o 21.37 tradycyjne widowisko laserowe Światełko do JP2. To wszystko dziś w parafii Różańcowej, a więc Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy sanktuarium. Także myślę, że jak ktoś z Państwa jeszcze nie ma planów, warto się ciepło ubrać i wybrać właśnie na to wydarzenie. Jeszcze jedno wydarzenie, które podobne będzie miało miejsce, to festyn rodzinny w parafii świętego Jana Pawła II, organizowany po raz 11. Ten festyn rozpoczyna się troszkę później, bo o 13.30 później jest poczęstunek, śpiew i zabawy dla dzieci. Są przedszkolaki na scenie i rodzinne śpiewanie, ale także trening piłkarski na pobliskim Orliku i ćwiczenia z trenerem, między innymi dbając o zdrowy kręgosłup. Będzie muzyczna scena, no i msza święta w intencji osób i firm wspierających parafialny festyn to o godzinie 18. Występ Alicji Hub z solistki o 19.45, a o 20.10 koncert Mateo Folk Gloria Quartet. Na koniec pokaz fajerwerków Rozświetlone niebo o 21.30. 11. rodzinny piknik w parafii świętego Jana Pawła w Lublinie od 13.30. A jeśli ktoś chce spokojnie spędzić czas i posłuchać ciekawego wykładu, to oczywiście tradycyjnie zapraszam na wykład z cyklu Konferencje na Złotej u ojców dominikanów o godzinie 17.00. Tym razem wykład zatytułowany Polski projekt reformy kalendarza gregoriańskiego na Soborze Watykańskim II. Ten wykład wygłosi profesor Henryk Wąsowicz z Katedry Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii KUL. Ten wykład o 17.00 oczywiście wstęp na to wydarzenie, jak i te pozostałe jest wolny. Teraz proszę Państwa kilka słów o tym, co przed nami. W sierpniu tradycyjnie 3 dokładnie ruszy pielgrzymka na Jasną Górę piesza. W tym roku już w tradycyjny sposób, a więc do przejścia nieco ponad 300 km od 3 do 14 w kilku grupach na pewno wyruszymy sprzed lubelskiej katedry na Jasną Górę. Co już teraz wiadomo o haśle, o zapisach, to o tym wszystkim ksiądz Mirosław Ładniak, który jest dyrektorem lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę.
W tym roku po raz 45 wyruszy z Lublina piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tradycyjnie wyjdziemy 3 sierpnia, dochodzimy 14 sierpnia. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa drogowskazy nowego człowieka. To hasło nawiązuje do ruchu Światło i Życie, a więc ruchu oazowego, dlatego że partnerem pielgrzymki właśnie będzie oaza, która w tym roku świętuje 50-lecie powstania ruchu oazowego w Lublinie. Stąd będziemy w czasie pielgrzymki dziękowali Bogu za dar ludzi, za dar tych, którzy z nami właśnie w tym ruchu się rozwijają i będziemy chcieli również dalej prosić o Boże błogosławieństwo dla wszystkich oazowiczów. W tym roku pielgrzymka będzie miała kilka innowacji. Wiadomo, że musimy ciągle szukać nowych rozwiązań. Między innymi wprowadzam w tym roku możliwość zapisów internetowych, elektronicznych. Będzie można się i zapisać, i od razu będzie można zrobić opłatę, tak aby później już tylko w sekretariacie odebrać pakiet pielgrzyma i pielgrzymować. To jest jedna nowość, a druga nowość, która jest, myślę, że też bardzo istotna, przyglądając się światu, widząc, jak trudno jest znaleźć te 12 dni urlopu, czy możliwość pójścia właśnie z nami na całą pielgrzymkę, proponuję wszystkim tym, którzy mają problemy właśnie, czy zdrowotne, czy czasowe, czy jakiekolwiek inne, żeby spróbowali z nami popielgrzymować w pakiecie ile możesz. To znaczy, że codziennie z Lublina będzie dojeżdżał autokar do pielgrzymki i przewoził pielgrzymów, którzy będą chcieli dzień, dwa lub trzy pielgrzymować razem z nami. Powstaje w tej chwili specjalna aplikacja, na której będzie można robić właśnie te elektroniczne zapisy. Będzie specjalny regulamin, ale dla tych, którzy będą chcieli tylko na kilka dni przybyć do pielgrzymki w tym roku oficjalnie taka możliwość będzie. Nawet wręcz będę zachęcał, żeby skoro nie na całe, to przynajmniej na chwilę wyjść na szlak pielgrzymkowy, tak aby nie zapomnieć o tym, że duch pielgrzymkowy w nas żyje. Więc to jest ta nowa propozycja pod hasłem ile możesz. No oczywiście, jak zawsze działa Fundusz Idę z Tobą, to dla tych, którzy już od wielu lat wspierają naszą pielgrzymkę, wspierają pielgrzymów, aby można było pielgrzymować i finansowo, ale też dają nam swoje intencje, które my niesiemy na Jasną Górę. Dlatego wszystkie szczegóły są na stronie pielgrzymka.pl oraz na naszym Facebooku pielgrzymkowym, a już za chwilę również i na aplikacji pielgrzymkowej.
Zapraszamy już teraz. Oczywiście więcej informacji także na naszej antenie będzie się pojawiać pewnie w każdą niedzielę, tak żeby jak najwięcej osób mogło dowiedzieć się o tym, że pielgrzymka lubelska nie rusza na Jasną Górę już w takiej formie tradycyjnej po COVID-zie. Wracamy do tego, co było przed. Tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o informacje. Teraz czas na przypomnienie słów Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomina ksiądz Mirosław Ładniak, który także przygotował komentarz do nich. No i tutaj ważna informacja, to będzie ostatni komentarz przed wakacjami. Robimy krótką przerwę, tak żeby spotkać się ponownie na antenie na pewno w sierpniu przy okazji pielgrzymki, a później, kto wie, także od września już w normalnym cyklu.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby ich wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszystkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy, i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Szczęść Boże, witajcie. Już powoli się zbliżają wakacje, więc to już będzie ostatnie nagranie przed wakacjami. Tym bardziej, że za tydzień wyjeżdżam do Medjugorje, gdzie oczywiście będę o Was pamiętał w modlitwie, ale też proszę o wsparcie w drugą stronę i przygotowuję się do pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę, dużymi krokami. Mam kilka pomysłów, ale o tym na pewno powiem Wam trochę później. Natomiast dzisiaj czytamy Ewangelię dalej z Mateusza i mamy najpierw pierwszy fragment, w którym Jezus jako pasterz wzrusza się nad niedolą ludzką. A widząc wielkie tłumy, litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni, porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Jezus się wzrusza nad tym, że my jesteśmy zagubieni. Czyli zobaczcie, jak jesteśmy ważni dla Jezusa, jak jesteśmy Jemu potrzebni, w jaki sposób faktycznie On wychodzi do nas i poszukuje nas. To jest nieprawdopodobne, jakiego mamy Boga. Jakbyśmy sobie do końca zdawali sprawę, to byśmy chyba normalnie postradali zmysły z tego, jak bardzo Bóg kocha nas. On wzrusza się nad tym, że to my jesteśmy zagubieni i szuka nas. Dlatego mówi od razu: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Nie tylko, że się wzrusza, nie tylko, że widzi naszą niedolę, ale od razu daje narzędzie, daje posłanych, ludzi, którzy mają w Jego imieniu co robić? Świadczyć o tym, co sami doświadczyli przy Jezusie. Pytanie, czy my jesteśmy też posłani? Tak jest. Nie tylko my, księża, ale każdy z nas jest posłany, tylko znowu, czy my chcemy być posłani? Mówię tutaj o nas, księża, którzy przyjmujemy święcenia, często może nawet traktujemy to jako zawód, a nie jako misję. Mówię o was, świeckich, którzy też powinniście być posłani, nie tylko dlatego, że jesteście ochrzczeni, ale dlatego, że w sercu powinna się rodzić taka niesamowita prawda i pragnienie dzielenia się Jezusem. To jest właśnie tym bycie posłanym. A że Jezus powołuje wszystkich bardzo dziwnych ludzi, to zobaczmy, co się dzieje dalej. Bo oto Mateusz nam daje zestawienie 12 apostołów, gdzie każdy z nich jest opisany, a więc Szymon, zwany Piotrem, jego brat Andrzej, syn Zebedeusza, Jakub, jego brat Jan, Filip Bartłomiej, Tomasz, celnik Mateusz, syn Jakub, syn Alfeusza, Tadeusz, Szymon Kananejczyk, Judasz Iskariota, który go zdradził. A więc każdy jest opisany, jakby chcieli pokazać, że no właśnie, to są ludzie z krwi i kości. I często ta ludzka natura pokazuje, że są bardzo niedoskonali. I jeżeli na takich ludziach Chrystus buduje Kościół, to znaczy, że jeszcze raz udowadnia, Kościół, który tutaj ma, zaczyna tę wspólnotę, ta wspólnota być budowana, Kościół jest dziełem Bożym. Wiecie, co jest dla mnie największym argumentem za Kościołem, że on jest naprawdę chrystusowy, a nie ludzki? To, że on istnieje. Bo przy tylu różnych zakrętach historii, przy tylu różnych wpadkach, przy tylu różnych tragediach, gdy nawet chodzi o duchownych, nie tylko, że on dalej jest, on dalej funkcjonuje i dalej głosi Ewangelię, to jest dowód, że to jest naprawdę dzieło Boże, a nie nasze. Dlatego nie bójmy się być powołanymi i posłanymi, by dzielić się miłością. Nie wstydźmy się tego. Idą wakacje. Może ktoś będzie chciał pójść do seminarium, może ktoś do zakonu, ale nawet jeżeli nie, to każdy tam, gdzie jest, może być misjonarzem. Pytanie, czy na pewno tego chcemy?
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnej, dobrej niedzieli, mimo wszystko ciepłej, mniej deszczowej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.